godzina 8.45. Bob Dylan, proszę Państwa, śpiewał, ale też śpiewał świątecznie. Warszawa 87.8, Kraków 95.2. Antonio Paliński, zapraszam do słuchania nas jeszcze przez ponad godzinę. A w naszym studiu jest kolejny gość i dalej poważne sprawy międzynarodowe. Profesor Krzysztof Miszczak, Instytut Studiów Międzynarodowych, Zakład Polityki i Bezpieczeństwa Szkoły Głównej Handlowej, a przy okazji doradca różnych rządów w III RP. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak tak patrzymy na sytuację Polski geopolityczną, tak pod koniec tego roku, 2018 roku, to które wyzwanie jest dla nas najważniejsze?
Polityka bezpieczeństwa. Zdecydowanie polityka bezpieczeństwa. To pewnie pan redaktor doskonale wie i państwo też. My staramy się oczywiście tutaj taką stałą prezencję z żołnierzy Stanów Zjednoczonych na naszym terenie, czy naszym terytorium. Jest to skomplikowana sprawa. Ona jest, myślę, że nie do końca dobrze rozgrywana, ponieważ dużo rzeczy się dyskutuje publicznie. Trzeba to pewnie załatwić to w jakichś tam kuluarach i spokojnie. Szanse są duże, ale nie do końca dla Stanów Zjednoczonych ta karta Rosja NATO 1997 roku w dalszym ciągu obowiązuje. To znaczy na terytorium Europy Środkowo-Wschodniej nie mogą być stacjonowane ciężkie dywizje. Więc tutaj wydaje mi się, że raczej dojdzie do wzmocnienia stanu personalnego na naszym terytorium. Mówię o Stanach Zjednoczonych i oczywiście instalacji wojskowych. W tej chwili mamy na naszym terytorium 4,4 tysiące żołnierzy amerykańskich. Dla Stanów Zjednoczonych jest to, uważam, bardzo ważny czynnik tutaj w polityce bezpieczeństwa, ponieważ tutaj jest sytuacja w wymiarze globalnym, odgrywa tutaj dosyć istotną rolę, ale ja nie jestem takiego zdania, że Amerykanie się do końca wycofają z kontynentu europejskiego. Nie jest to w interesie Stanów Zjednoczonych. Tutaj musimy oczywiście patrzeć na szerszy kontekst. Są stosunki Stanów Zjednoczonych z Chinami i Rosją. Rosja najsłabszy element tej konstelacji trzech. Będzie przeciąganie Rosji w jedną, w drugą stronę. Rosja będzie musiała tutaj też spokojnie reagować, ale to ostatnie reakcje, jeżeli chodzi o testowanie tych różnych rakiet, przede wszystkim tą rakietę Avangard, jest to pokazywanie pewnej słabości. Rosja chce zostać w tym grać na tym poziomie, ale dla nas, dla Polski, w konstelacji interesów z największym sojusznikiem naszym, jeżeli chodzi o interesy bezpieczeństwa, jest zagrożenie ze strony Rosji.
Jeśli pan mówi tu o tym, że Rosja będzie przeciągana, no to trzeba będzie jej czymś zapłacić. Czy to nie może ugodzić w nasze interesy?
Myślę, że nie, że Rosja jest w takiej sytuacji, że jest, tak jak powiedziałem, partnerem słabszym. Amerykanie to wiedzą. Rosja jest tak zwanym państwem odchodzącym z areny międzynarodowej, bym powiedział, słabym gospodarczo. Nawet nie próbują, że tak powiem, wprowadzić reform gospodarczych, które może by doprowadziły do takiego stanu partnerstwa w stosunkach międzynarodowych. Rosja jest gospodarczo słaba, niedorozwinięta, mimo tych deklaracji Putina ostatnich, że tutaj oczywiście ten high-tech, czy ta sztuczna inteligencja będzie odgrywała bardzo istotną rolę tutaj w polityce wewnętrznej Rosji. Rosja nie ma sojuszników, Rosja jest państwem rewizjonistycznym, jedyną odpowiedzią Rosji na zagrożenia też Rosji. W stosunku do Rosji jest oczywiście ekspansja na zewnątrz, tutaj mówię o Ukrainie, na Górnym Karabach, Gruzja wcześniej, więc to wszystko są takie elementy, które obciążają też, w cudzysłowie, oczywiście politykę Rosji. Rosja nie jest partnerem w wymiarze ani systemu demokracji, ani w wymiarze nowoczesności tej swojej polityki zagranicznej bezpieczeństwa i, tak jak powiedziałem, jest partnerem juniorem tutaj, nie tylko Chin, bo Chiny są ważne, mówię o elemencie Syberii. Są to terytoria okupowane przez Rosję. One kiedyś były chińskie, jak państwo pewnie wiecie, więc tam są surowce, które są bardzo ważne w rozrywce, że tak powiem, globalnej, na arenie międzynarodowej, więc tutaj dojdzie do takiego, powiedzmy sobie, nie w tej generacji polityków, może dojść do zbliżenia Europy dzisiejszej z Rosją, bo to jest w interesie Rosji. To jest jedyny element modernizacyjny czegokolwiek w Rosji. Rosja nigdy nie będzie w najbliższym czasie, a w takim czasie, powiedzmy sobie, dwie, trzy generacje państwem demokratycznym, więc musimy się tu liczyć z tym zagrożeniem, ale myślę, że po tych wypowiedziach Stanów Zjednoczonych, tutaj myślę o wypowiedziach pana sekretarza do spraw polityki zagranicznej Pompeo, który krytykował wprawdzie Unię Europejską jako organizację niedemokratyczną i politykę Unii Europejskiej jako elementu systemu multilateralnego, czyli tego wielostronnego. Amerykanie tutaj prowadzą inną politykę, będą inną politykę prowadzić, ale potwierdził jakość NATO jako tego instrumentu polityki bezpieczeństwa dla obszaru transatlantyckiego czy euroatlantyckiego. I dla nas to jest oczywiście bardzo ważna gwarancja. Oczywiście nie jesteśmy naiwni, zdajemy sobie sprawę z tego, że najsłabszym elementem tej polityki amerykańskiej oczywiście jest ta sytuacja niepewności, którą wprowadza prezydent Trump w stosunkach międzynarodowych, więc gwarancji do końca nie mamy, ale tak jak powiedziałem, dla NATO, dla nas alternatywy nie ma i myślę, że się wszyscy tutaj w Polsce zgadzają.
A przed chwilą minister Antoni Macierewicz powiedział tutaj u nas, że to właśnie to jest pozorne złudzenie, że prezydent Trump prowadzi politykę w takim stylu biznesowym, często blefuje, ale że to jest polityka bardzo konsekwentna, realizująca zapowiedzi z czasów kampanii wyborczej i że trzeba się do tego przyzwyczaić.
To znaczy pan minister Macierewicz ma tylko powiedział, zgadzam się z częścią tutaj wypowiedzi, oczywiście to jest wypowiedź raczej w ramach psychologii, a nie realnej polityki. Ta polityka Trumpa jest konsekwencją polityki Obamy, więc tutaj myślę, że po wygranych wyborach, bo ja uważam, że tutaj Trump wygra te następne wybory. Jest to jakaś konsekwencja polityki, długofalowej polityki amerykańskiej i musimy się na to nastawić. To jest tylko tyle. Znaczy zmiana tej polityki. Amerykanie przeformułują system, cały system międzynarodowy. Od nowa definiują rolę organizacji ponadnarodowych, tych normatywnych. I tutaj o co tutaj chodzi? Tutaj chodzi o kwestię supremacji, hegemonii w XXI wieku Stanów Zjednoczonych i Chin i sytuowania się w tym rozwoju tej sytuacji i oczywiście prowadzenia takiej polityki własnych narodowych interesów, nie patrzenia się już na tych sojuszników. Sojusznicy Stanów Zjednoczonych będą takimi, nie chcę uważać, nie, mówię jako politolog w tej chwili, są pewnymi, w pewnym wymiarze polityki bezpieczeństwa klientami Stanów Zjednoczonych, ale lepiej być klientem, że tak powiem, w takim większym sklepie niż po prostu mieć jakąś taką politykę bilateralności, która nie wpływa na nasze poczucie bezpieczeństwa. Ważne jest to oczywiście, że Polska się znajduje w Europie, nie należy tego zapominać. My mamy oczywiście bardzo dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, ale powinniśmy też rozwijać stosunki z Europą, ale oczywiście nie na warunkach tej Europy, która w tej chwili jest, tylko na warunkach równości, na warunkach partnerstwa, oczywiście prawdy politycznej i konsekwencji i nie cynizmu. To są nasze polityki, polityka w stosunku do tego obszaru i umacniania własnej gospodarki. To jest bardzo, bardzo ważne, a 2019 rok będzie na pewno trudny.
I tutaj wspomniał pan profesor o Europie, ale wygląda na to, że raczej ona nie będzie tutaj ta polityka oparta ani na zasadzie sprawiedliwości, ani prawdy, bo widać, że cały czas podejście do naszej części Europy jest inne niż podejście do analogicznych problemów w tej tak zwanej starej, nazwijmy to, karolińskiej Europie. Więc chyba nie ma nadziei, że tutaj dojdzie do jakiejkolwiek zmiany.
Tak, oczywiście, ale to znaczy ta nadzieja, że się Europa nie zmieni, to nie znaczy, że nie powinniśmy wpływać na strukturę Europy. My nie mamy, uważam, że lepiej być w takiej strukturze, jak Europa i zmieniać ją od środka, niż być na zewnątrz i nie mieć wpływu na cokolwiek. Poza tym, jeżeli jesteśmy w takiej Unii Europejskiej, która jest krytykowana ze strony Stanów Zjednoczonych jako organizacja niedemokratyczna, takie to są wypowiedzi pana Pompeo, to wpłyńmy na to, żeby ta struktura była demokratyczna w naszym interesie. Tak jak powiedziałem, lepiej grać w jakimś zespole i go zmieniać od środka, niż być poza.
Doszło do pewnych zmian politycznych w Niemczech. Widać, że era pani kanclerz Merkel się kończy, że tam się zmienia kierownictwo CDU, że najsilniejszą partią dzisiaj tej niemieckiej lewej strony politycznej są już Zieloni, a nie SPD. Jak to wpływa na nasze interesy?
To jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście my zawsze patrzymy na te Niemcy, ponieważ oczywiście mamy w tej Europie te stosunki z tym największym państwem, najbardziej dynamicznym gospodarczo na kontynencie europejskim. To, co się dzieje w Niemczech, jest dla nas bardzo ważne. Ważne jest z różnych powodów, to co pan redaktor już powiedział, mamy nowego przewodniczącego CDU. Tutaj w tym studiu mówiłem, że ta pani wygra te wybory. Ona nie wygrała tego takim wysokim wynikiem, czyli ten partner drugi, Merz, który przegrał te wybory, dostał 18 głosów mniej, więc to jest bardzo, bardzo mało, będzie odgrywał też dosyć istotną rolę w strukturach CDU. On nie wychodzi, on nie schodzi z tej wokandy, że tak powiem, kandydowania na stanowiska w CDU. Ani Merkel, ani pani Karrenbauer nie chcą go jako ministra w rządzie, ale Oettinger, czyli ten komisarz w Unii Europejskiej niemiecki, wyobraża sobie taką sytuację, że on będzie, będzie kandydatem na kanclerza. Co chcę przez to powiedzieć? Sytuacja się w dalszym ciągu nie wyjaśniła, jeżeli chodzi o sytuację wewnętrzną w CDU. Ona jest podzielona. 1 stycznia mamy wybory na sekretarza generalnego CSU. Tam jest też niejasna sytuacja. Na pewno odejdzie dzisiejszy, czy tam, nie wiem, no, długoletni przewodniczący tej partii, Seehofer. Więc tutaj będzie nowa rozgrywka. Mamy jeszcze kilka bardzo ważnych, są chyba 4 takie elementy bardzo ważne. No, mamy 26 maja wybory parlamentarne do Parlamentu Europejskiego. Niemcy tutaj chcą odgrywać główną rolę. Ich kandydatem jest Weber z CSU, więc myślę, że tutaj to jest właśnie ten transponder interesów niemieckich. 1 września mamy wybory landowe w Bremie. 1 września mamy w Saksonii te wybory landowe 27 października w Turingii, czyli jak patrzymy na tę sytuację w Niemczech, to mamy te wybory w landach wschodnich, które są, że tak powiem, landami, które bardziej protestują politycznie w sytuacji wewnętrznej Niemiec. A ci politycy dzisiejsi, oni oczywiście kontynuują pewną politykę, ale oni są oczywiście młodzi, kontynuują tę politykę poprzednich rządów, myślę o CDU, CSU, FDP. Jeżeli dojdzie do rozpadu koalicji, bo SPD jest tu najsłabszym elementem, to wtedy jest taka realna opcja, żeby SPD została, że tak powiem, zagospodarowana w tym wypadku politycznie przez FDP i ona by weszła do tej koalicji, nawet do rządu mniejszościowego, ale warunkiem FDP jest wejście do takiej koalicji pod takim warunkiem, że Merkel już nie będzie kanclerzem. Więc tutaj jest dosyć istotna sprawa dla Merkel, bo to jest dla nas ważne pytanie, co ona zrobi. Ja byłem takim reprezentowałem stanowisko, że ona odejdzie w tym roku. Ma bardzo dużą szansę, w cudzysłowie oczywiście, nie stracić twarzy. Pamiętajcie państwo, 1 lipca tego roku Niemcy przejmują prezydencję w Unii. To jest bardzo ważny element całej Unii Europejskiej, bo Niemcy nie mogą się dogadać ze słabym Macronem dzisiaj we Francji. Miały pewne nadzieje, no ale tu jest różnica, jest kolosalna w perspektywie stosunków międzynarodowych. Francja koncentruje się na Europie i globalnie, wychodzi poza Europę. Inicjatywa Bezpieczeństwa Europejskiego, co Macron to zaproponował. A z drugiej strony Niemcy, które się koncentrują wyłącznie tutaj na kontynencie europejskim, używają tego elementu jako takiego odbicia do prowadzenia polityki globalnej, więc tutaj porozumienia nie będzie i jeżeli chodzi już, bo pewnie pan redaktor by zadał takie pytanie, o co tutaj chodzi w tej armii europejskiej, czy europejskiej armii, bo to jest ważna struktura, która powstanie, uważam, wcześniej czy później, ale na pewno nie dzisiaj, ale tutaj PESCO, czyli taka struktura, która by, to jest wzmocniona struktura strukturalnej współpracy w ramach Unii Europejskiej, oczywiście wzmocni tutaj pewną tożsamość Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej, ale o co chodzi? Chodzi o to, jak te państwa, o których przed chwilą powiedziałem, podkreślą, czy zmienią ten model Unii Europejskiej, czy jak te wszystkie elementy, które tutaj powiedziałem, wpłyną na tożsamość Unii Europejskiej na zewnątrz, jako gracza polityki międzynarodowej. Mi nie chodzi o to, żeby Unia Europejska wychodziła z stosunków transatlantyckich, tylko żeby ona była wzmocniona w ramach stosunków transatlantyckich i absolutnie współpracowała ze Stanami Zjednoczonymi. Zmian w Stanach Zjednoczonych nie będzie, będzie bardziej zradykalizowana pozycja Stanów Zjednoczonych w polityce międzynarodowej. No i oczywiście zostają Chiny.
No właśnie, zostają Chiny. Ten ubiegły rok był trochę pod takim znakiem kolejnych prognoz, co się wydarzy w stosunkach chińsko-amerykańskich. Tutaj jest bardzo duży rozdziew ocen. Jedni twierdzą, że Chiny nie są na tyle silne, żeby tak naprawdę rzucić rękawice Ameryce. Drudzy twierdzą, że konflikt jest nieunikniony. Gdzieś tam są też stanowiska pośrednie, że ta wojna ekonomiczna będzie trwać, bo nie ma innego wyjścia. Jak pan uważa?
No więc ja wspomniałem już o tym, oczywiście dzisiaj chodzi o tą przewagę, uzyskanie przewagi w stosunkach międzynarodowych i cała polityka amerykańska jest skierowana raczej w kierunku Chin, a wszystko, co jest, że tak powiem, peryferyjne, ma wzmocnić politykę Stanów Zjednoczonych w wymiarze globalnym. Chiny oczywiście to doskonale o tym wiedzą, ale Chiny w tej chwili są za słabe, żeby prowadzić wojnę gospodarczą ze Stanami Zjednoczonymi. Chiny, jak ja to napisałem niedawno w takim artykule swoim, Chiny są tak zwanym takim przyczajonym dzisiaj strategicznie tygrysem. To znaczy, wiedzą, że nie są aż tak silne, mają plany rozwoju tej gospodarki. Chodzi o tak zwaną trzecią rewolucję w Chinach, czyli rewolucję Xi Jinpinga od 2012 roku. Pierwsza to był Mao, trzeci Deng Xiaoping, a to jest ta rewolucja do 2025 roku. Takie są zamierzenia. Chiny mają być gospodarką wysoko rozwiniętą. Chodzi o, przede wszystkim o sztuczną inteligencję, oczywiście wzrost wydatków na zbrojenia, ale nie wydaje mi się, że w tej chwili Chinom zależy na jakimś konflikcie tutaj ze Stanami Zjednoczonymi. Wystąpienie Xi Jinpinga w Davos w styczniu 2017 roku i teraz na posiedzeniu tych biznesmenów w APEC teraz w listopadzie pokazuje, że Chiny chcą otwartych rynków, zliberalizowanych rynków, bo to jest ich siła dzisiaj. Te rynki wzmacniają rozwój gospodarki chińskiej i wewnątrz, i zewnątrz. Chiny nie są tak stabilne politycznie, jak się mówi. One są wewnętrznie zdestabilizowane, nie tylko przez to, że tam rządzi ta komunistyczna, co się tak nazywa, komunistyczna partia Chin, ale też oczywiście społeczeństwo jest niezadowolone. Ono teraz żąda, wychodzi do przodu. One są, staje się społeczeństwem konsumpcyjnym, więc tutaj jest pewna polityka w stosunku, polityka żądań w stosunku do centrali. Dlatego dzisiaj Xi Jinping chce konsolidować tą władzę i, że tak powiem, odszedł od tej struktury kolektywnego przywództwa w Chinach. Wie, że problemy są. Podkreśla kierującą rolę partii, tak jak za Mao Tse-tunga. Myślę, że on jest w pewnym wymiarze też gorszy, w cudzysłowie, ideologicznie jak Mao Tse-tung, ale wie, że to jest, musi tą gospodarkę trzymać w rękach i tu głównymi elementami to jest oczywiście partia komunistyczna i armia, którą on kontroluje oczywiście całkowicie, więc to jest ta przyszła polityka. To jest niebezpieczne dla świata, więc faza dzisiejsza stosunków Stanów Zjednoczonych Chin to jest faza wyczekiwania ze strony Chin osiągnięcia pewnego poziomu rozwoju gospodarczego, który by dał im pewien element partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi. To jest tylko ten etap. Później będzie gorzej.
Później będzie gorzej. Jaka cudowna puenta na zakończenie rozmowy o sprawach międzynarodowych. Proszę Państwa, profesor Krzysztof Miszczak, Instytut Studiów Międzynarodowych, Zakład Polityki i Bezpieczeństwa Szkoły Głównej Handlowej. A o tej rewolucji Xi Jinpinga to chyba porozmawiamy któregoś dnia w programie wschodnim. Mam nadzieję. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w programie.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego w nowym roku. Proszę Państwa, jest godzina 9:03. Krótki przegląd prasy przed nami, ale przedtem jedna z najpiękniejszych polskich kolęd. Mizerna, cicha, wykonanie będzie współczesne. Tekst jest XIX-wieczny, autorem jest Teofil Lenartowicz. Posłuchajmy. Przegląd prasy dzisiaj krótki. Wiadomość z Grecji przyszła godzinę temu. Eksplozja w centrum Aten, ranny policjant. Urządzenie wybuchowe domowej roboty eksplodowało w czwartek rano przed cerkwią w centrum Aten. Lekko ranny został policjant, poinformowała państwowa Grecja. Grecka telewizja informacje podaje za portalem Interia. Patrzę na portal w polityce.pl. Co tutaj ciekawego? Reforma KRS zagrożona. Ze znakiem zapytania przewodniczący Rady nie ukrywa, sprawa wyznaczona w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej na 19 marca może być kluczowa. Nie da nam spokoju, proszę Państwa. Nie dadzą nam spokoju organy Komisji Europejskiej. Jak widać, jest to najważniejsza sprawa w Europie. Nie milkną komentarze po wywiadzie, jakiego prezydent Lech Wałęsa udzielił portalowi Sputnik, gdzie powiedział, że Putin jest mądrym człowiekiem. Profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, mówi, że nie trzeba do tego przywiązywać zbyt wielkiej wagi, po prostu Lech Wałęsa chce zaistnieć. No tak, proszę Państwa, ale to jest były prezydent Rzeczypospolitej. I jeszcze w ramach przeglądu prasy usłyszymy, co słychać w Niemczech. Teraz łączymy się z Janem Bogatko, naszym niemieckim korespondentem. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Prezydent Trump wylądował w Ramstein, ale nie była to zapowiedziana wizyta, po prostu wracając z podróży zatrzymał się tam na chwilę i to oczywiście nie jest powód, który by zachęcał dziennikarzy do komentowania specjalnie tego wydarzenia, ale skoro wylądował w Rammstein, no to oczywiście warto może wspomnieć o tekście już sprzed kilku dni z gazety Handelsblatt, to jest w końcu gazeta zajmująca się sprawami gospodarczymi, a jeżeli jej tematem komentarza jest gazociąg Nord Stream 2, to znaczy, że chodzi o sprawy jakieś dość ważne. Do niedawna Niemcy miały bardzo znane i jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. Jest to projekt czysto gospodarczy, nie ma nic wspólnego z polityką. Świat zarzuca nam w ogóle jakieś straszne rzeczy. Co nas obchodzi tutaj? Unia Europejska i Komisja Europejska, które protestują przeciwko temu gazociągowi. My w końcu i my na pierwszym miejscu. Demokracja to my, wolność to my, gospodarka to my. No teraz okazuje się, że jest troszkę inaczej, ponieważ nawet w berlińskiej koalicji rządzącej poparcie dla tego kontrowersyjnego projektu sprowadzania coraz więcej rosyjskiego gazu do Niemiec wyraźnie spada. I to musi być poważny problem, skoro Handelsblatt pozwala sobie na stwierdzenie, że Niemcy, obstając przy Nord Stream 2, izolowały się na scenie międzynarodowej. To jest już bardzo duży zarzut, dlatego że do tej pory to specjalnie nikt się tym nie przejmował. No ale w koalicji teraz zaczyna się tutaj pewnego rodzaju awantura. Co z tym zrobić? Jak, czy się z tego wycofać? Nie, oczywiście nie. Trzeba po prostu więcej tłumaczyć ludziom. Ludzie po prostu nic nie rozumieją. Jak im wytłumaczymy więcej, to oni będą doskonale wiedzieć, a zwłaszcza naszym sąsiadom w Europie. No zresztą pisze też Handelsblatt, że troskami mieszkańców Europy Wschodniej, przez Europę Wschodnią rozumie się Europę Środkową, a także i Wschodnią oczywiście. Nie wiem, dlaczego nie piszą w bloku wschodnim, no po prostu dawniej cała prasa niemiecka tak pisała. Można byłoby przejąć z powodzeniem ten termin, bo on nie ma już żadnego znaczenia w tym konkretnym kontekście. W każdym razie, że się specjalnie tym oczywiście nikt by nie przejmował, co mówi w tej sprawie Warszawa i co mówią inne stolice na wschód od Niemiec, ale jeżeli to mówi prezydent Trump, jeżeli to mówią Stany Zjednoczone, które uchwaliły ustawę, na przykład ustawę o interesach Stanów Zjednoczonych na świecie, które nakładają ewentualność wprowadzenia sankcji za działania, które wymierzane są przeciwko Stanom Zjednoczonym, to sprawa zaczyna być dość groźna. I w przyszłym roku, pisze Handelsblatt, już mogą Amerykanie wprowadzić swoje sankcje. Sankcje wobec Niemiec i po prostu trzeba zwrócić na to uwagę, pisze komentator, że w kwestii gazociągu nie izoluje się wcale Ameryka, tylko Niemcy. No do tej pory mówiono, że to Polska się izoluje, ale ja przypominam sobie w Berlinie 19 forum polsko-niemieckie, na którym to głównym terminem na wszystkich spotkaniach, we wszystkich panelach, podczas całej konferencji była właśnie kwestia gazociągu numer 2, który będzie budowany, mówili wszyscy politycy, bo być musi, patrzyli jak na, nie chcę powiedzieć na kogo, na przedstawicieli strony polskiej, którzy wyrażali inny pogląd. W każdym razie z pewnym politowaniem, nawet jak można zwracać uwagę, przecież wiadomo, że jest to bardzo ważny gospodarczy projekt, który będziemy realizować. Tymczasem AKK, czyli Annegret Kramp-Karrenbauer, to jest nowa szefowa CDU, też troszkę dystansuje się do tego projektu. Mówi, no oczywiście nie będziemy robić żadnych radykalnych kroków, żeby na przykład ten projekt wrzucić do lamusa, ale możemy się zastanowić, ile gazu będzie płynęło przez tę rurę. No więc bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Więc ta rura jest po prostu programem numer jeden. Co piszą niemieckie media o tym? To właśnie powiedziałem, co pisze Handelsblatt. Inne media trochę zajęte są jeszcze tym bardziej wstydliwym tematem, a mianowicie tematem Relotiusa. W zasadzie należałoby chyba nową nagrodę dziennikarską ustanowić, nagrodę Relotiusa dla bajkopisarza wśród autorów newsu, który po prostu rodzą się coraz częściej. Zresztą przypadek Relotiusa i tej całej afery, gdzie Relotius zgarniał nagrody pisząc fikcyjne reportaże, to nie jest nic nowego. Takie fikcyjne reportaże znajdują się codziennie. No wystarczy po prostu zobaczyć, co pisze Süddeutsche Zeitung, co pisze Die Welt, co pisze Frankfurter Allgemeine Zeitung na temat tego, co się dzieje w Polsce, na temat braku demokracji w tym kraju i na temat tych wszystkich strasznych rzeczy, które tam na naszych oczach, na oczach Europy się toczą i zasługują na najwyższą karę, na jaką, no to o tym jeszcze oczywiście Rzymianie piszą, czekają, co powie Trybunał TSUE na temat Krajowej Rady Sądownictwa, na przykład 19 marca ma zapaść wyrok, a wtedy okaże się, czy reforma sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości w Polsce będzie do utrzymania, czy też nie. Oczywiście nikt specjalnie nie wie, na czym ona to polega, na czym polega reforma. Wszyscy nie wiedzą też, co na ten temat pisze polska konstytucja, ale to już jest sprawa zupełnie drugorzędna. Najważniejszą sprawą jest to, kto za pisanie na ten temat dostanie nową, jakąś ważną nagrodę dziennikarzy. I może nie będzie musiał nawet komitet, który tę nagrodę przyzna, odbierać ją laureatowi. To jest wysoce prawdopodobne.
Bardzo serdecznie dziękuję. Z Niemiec dla Poranka Wnet Jan Bogatko, a nagród rzeczywiście na tym świecie jest dużo. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia.